Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, witam Państwa w programie Głos Pracownika, a dziś powiemy m.in. o powrocie do pracy kobiet po urlopie macierzyńskim. Sprawdzimy, ilu pracowników byłoby w stanie zrezygnować z pracy, nie mając zapewnionej kolejnej. Wyjaśnimy też specjalizację kolejnego zawodu przyszłości. A już teraz o mamach wracających na rynek pracy, z jakimi problemami się mierzą, jakie powinny być te pierwsze kroki po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można usłyszeć w specjalnym, bezpłatnym live organizowanym na Facebooku przez naszego gościa Agnieszkę Śladkowską, twórcę Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. A tymczasem krótko u nas.
Na jakie przeszkody może trafić mama, która po urlopie macierzyńskim albo po urlopie wychowawczym postanowiła wrócić na rynek pracy?
No przede wszystkim na taką, że nie ma gdzie wrócić. Czyli często jest tak, że mama jest przekonana, jeszcze będąc w ciąży, że to miejsce na nią czeka. A potem przez te kilka, no teraz bardzo często też rok, okazuje się, że firma się bardzo zmieniła. Mogły się zmienić rozkłady, układy sił. Mogło się okazać, że jednak czekają na nas mniej niż myślałyśmy. I faktycznie to bardzo często jest szokiem dla mam. Czyli to, że nie jest tak dobrze, jak myślały, że będzie i to miejsce stabilnie na nie nie czeka. Bardzo często jest też tak, że pracodawca oczywiście nie może zwolnić tej mamy, dlatego że nie ma żadnego powodu, a poza tym jest oczywiście ochrona, szczególnie jeżeli mama wraca na mniejszy wymiar etatu. Mhm. Więc robi się różne rzeczy, żeby mama sama zdecydowała, że chce odejść, czyli na przykład zmienia się stanowisko, likwiduje się wcześniejsze, sprawia się, że te prace są bardziej uciążliwe, dodaje się na przykład kontrolę, której wcześniej nie było, albo na przykład zmienia się lokalizację miejsca pracy. Różne rzeczy mogą tutaj się zadziać, gdzie mama faktycznie stwierdza, że no dalej takiej pracy nie jest w stanie wykonywać i musi zacząć jej szukać. No ale tak jak pewnie wiesz, posiadanie małego dziecka to już są bardzo duże emocje. Oddanie tego dziecka do jakiejś placówki typu żłobek, przedszkole czy nie, to już są duże emocje. Jak do tego jeszcze dołożymy konieczność szukania pracy, to z moich obserwacji największym problemem jest to, że dla mam to jest po prostu tak bardzo obciążające psychicznie, że ciężko jest im wejść z taką energią, motywacją i zająć się tylko tym szukaniem pracy w taki racjonalny sposób.
To jak mamom można pomóc?
No na pewno mamom można pomóc z perspektywy pracodawcy i skupić się na tym, żeby faktycznie te mamy miały gdzie wracać, żeby ten powrót był dla nich łatwy. No ale jeżeli patrzymy na to z perspektywy wsparcia w szukaniu pracy, no to na pewno pokazać mamom, że to, co najczęściej jest u nich problemem w poszukiwaniu pracy, to jest niska pewność siebie, czyli to torpedowanie nas tymi wszystkimi oczekiwaniami społecznymi, jak trzeba się zajmować dzieckiem, że tego dziecka to najlepiej w ogóle nigdzie nie dawać, a z drugiej strony, że jednak kobieta powinna umieć zarabiać, także mieć ten swój wkład finansowy również do rodziny i rozwijać. Jakby te wszystkie oczekiwania tak bardzo uderzają często w młode mamy, że ta pewność siebie mocno spada. I w tym momencie, kiedy ta mama zda sobie sprawę z tego, że tu jest ten problem i nad tym warto się skupić, to też ma już taki jeden element, nad którym może świadomie pracować, czyli tą pewność siebie. Ale przede wszystkim problemem mam jest to, że one wracając na ten rynek pracy, często nie wiedzą, do czego chcą wrócić. I to, co ja obserwuję, to, że to są bardzo takie rozbite historie na początku. Czyli ja na przykład chciałabym trochę wrócić może do marketingu, a może będę teraz project managerem, a może teraz zajmę się social mediami, a może i to a może generuje taką sytuację, w której mama jest rozbita, bo nie wie, czego szuka, więc szuka każdej z tych części po trochu i wysyła CV na bardzo różne oferty pracy, ale pracodawca, rekruter po drugiej stronie nie ma pojęcia, o co chodzi temu kandydatowi. Nie jest w stanie go do żadnej z tych roli przypiąć, no bo ten kandydat sam jest rozbity i rozbiegany w tych swoich planach.
Postanowiłaś wyciągnąć rękę do mam, które wracają na rynek pracy i organizujesz za kilka dni live'a.
Tak, w piątek to będzie taki live, który faktycznie ma pomóc u podstaw taką samą treścią, taką treściwością, taką, często się mówi, że gdzieś jest samo mięso. Ja bardzo lubię, kiedy faktycznie jest pomoc, która daje gotowe rozwiązania i rady i ktoś ogląda takie wydarzenie, zresztą może też zadawać pytania, więc też może dużo bardziej aktywnie brać udział, natomiast ma takie poczucie, że wiem, co mam zrobić, że jestem w stanie po obejrzeniu takiego 1,5-godzinnego live'a na przykład zrobić sobie swoją listę, że ja teraz na tej liście muszę. Taką jedną z rzeczy, z którą warto w ogóle wystartować i która będzie też omawiana na tym live'ie, jest to, że musimy umieć odpowiedzieć sobie jednym zdaniem na to, jakiej pracy szukam. I to jest to pytanie, które wcześniej zadałaś. jak pomóc mamom, to właśnie, żeby mamy doszły do tego etapu, w którym są w stanie jednym zdaniem ująć swoją pracę, której szukają. Stanowiskiem, branżą. Tak długo jak szukają wszystkiego, to szukają niczego i tak długo jak szukają niczego, to nikt ich nie będzie chciał zapraszać na rozmowę. Już w piątek najbliższy mam nadzieję, że sporo mam będzie miało szansę zobaczenia tego live'a i faktycznie poczuję, że wiedzą, jak tej pracy szukać skutecznie.
No właśnie, to będzie dla tych mam, które szukają pracy, bo wracają na ten rynek pracy, czy może tych, które mają małe dzieci, chcą zmienić tą pracę?
Ja bym poszła jeszcze bardziej ogólnie, natomiast oczywiście jakby ten temat ogólny, ten temat główny jest takim tematem skupiającym się wokół mam szukających nowej pracy po zakończeniu tej takiej pełnoetatowej opieki nad dzieckiem. Natomiast na dobrą sprawę ten live przyda się każdej osobie, która zaczyna szukać pracy w nowej branży, zaczyna szukać pracy, kiedy nie do końca wie, czego szuka, no i oczywiście zaczyna szukać pracy właśnie po tej opiece nad dzieckiem. Na dobrą sprawę on pewnie się przyda każdemu, natomiast ten element i ten temat wiodący mam będzie się przewijał chociażby na przykład przez taki aspekt prawny, czego pracodawca na przykład nie może zrobić, co może zrobić, na co nie warto się zgadzać, bo to też są często takie tematy, które są dla mam zagwozdką, na co ja mogę się zgodzić, jeżeli na przykład ktoś proponuje mi obniżenie etatu albo obniżenie wynagrodzenia, a na co nie muszę się zgadzać i jakie konsekwencje to rodzi.
No to na koniec garść takich technicznych informacji. Gdzie tego live'a będziemy mogli obejrzeć? O której godzinie? Czy będzie później do odtworzenia? Czy trzeba się zapisywać?
W piątek o godzinie 20:00. Najlepiej wejść po prostu na fanpage Gorilla Job i tam wszystkie szczegóły, gdzie dokładnie, pod jakim adresem będzie można znaleźć. I myślę, że tak będzie pewnie najprościej.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 5,4%. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Oznacza to, że w porównaniu z październikiem bezrobocie spadło o 0,1 punktu procentowego. W rejestrach urzędów pracy w listopadzie figurowało niewiele ponad 900 tysięcy osób, o ponad 125 tysięcy mniej niż przed rokiem. Dobiegają końca prace nad ustawą zezwalającą pracodawcom kontrolę zdrowia epidemicznego pracowników. Nowa wersja zakłada, że przełożony pracownika będzie mógł zlecić mu test na obecność koronawirusa, potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.
Jesteśmy już bliscy finiszu. Zmodyfikowaliśmy filozofię tego projektu. Pracodawca będzie zgodnie z tym nowym ujęciem miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika. Po to właśnie, żeby budować bezpieczne środowisko pracy. We wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale stawiamy jednak na testy.
Minister Niedzielski tłumaczył, że liczba zakażeń ustabilizowała się, ale na razie nie widać sygnałów świadczących o spodziewanym wyraźnym spadku liczby zakażeń. Rząd przygotowuje specjalny pakiet osłonowy dla przedsiębiorstw dotkniętych lockdownem od 15 grudnia, informuje resort rozwoju i technologii. Wsparcie ma objąć m.in. kluby, dyskoteki, sale taneczne oraz inne miejsca zmuszone do zawieszenia działalności. Wiceminister Olga Semeniuk zapowiedziała m.in. zwolnienia z ZUS i dotacje dla tych firm. Z kolei Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zasadami przyznawania zasiłków opiekuńczych dla rodziców na czas nauki zdalnej w szkołach. A nauka zdalna wróci w okresie poprzedzającym ferie i już w przyszłym roku po ich zakończeniu, czyli od 20 do 23 grudnia i po święcie Trzech Króli do 9 stycznia. 10 stycznia uczniowie mają wrócić do nauki stacjonarnej. Od 1 lipca nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych będą podlegali obowiązkowi zaszczepienia się przeciwko COVID-19. 170 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na aktywizację zawodową i poprawę sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zawiera kolejne umowy na realizację projektów zwiększających jakość zatrudnienia tych osób. Resort do dofinansowania skierował łącznie 57 projektów. Dotychczas zawarto 13 umów, co oznacza, że pierwsze osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać już z tego wsparcia. 70% badanych Polaków pracuje stacjonarnie. Odsetek osób pracujących zdalnie przez cały czas wynosi zaledwie 8%, wynika z raportu CBOS. Z trybu pracy zdalnej najczęściej mogą korzystać przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem. Najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Na taki stosunek pracy wskazało 62% badanych. Zdecydowanie niższe odsetki odpowiedzi uzyskały umowa o pracę na czas określony 15%, własna działalność gospodarcza 14% oraz umowa cywilnoprawna obejmująca umowę zlecenie i umowę o dzieło. Pracę zarobkową bez formalnego potwierdzenia zatrudnienia realizuje 5% badanych.
Warto wiedzieć.
Czy dużo pracowników byłoby w stanie zrezygnować z pracy nie mając kolejnej? Okazuje się, że taką gotowość deklaruje prawie połowa zatrudnionych. Wynika to z badań przeprowadzonych niedawno przez firmę Hajs Polska. Jakie możliwe powody decyzji o odejściu z pracy podają zatrudnieni? O tym Dominika Wrotek rozmawiała z Magdaleną Białek, senior menadżer w Hajs Polska.
W trakcie jednego z ostatnich badań sprawdzali Państwo, jaki procent pracowników byłby w stanie zrezygnować z pracy, nie mając na horyzoncie kolejnego zatrudnienia. Proszę opowiedzieć o wynikach tego badania.
Faktycznie przeprowadziliśmy badanie w grupie około 1800 respondentów i zapytaliśmy właśnie te osoby, czy w toku aktualnej kariery zawodowej byłabyś gotowa zrezygnować z pracy, nie mając kolejnej. I tu 44% ankietowanych powiedziało, że tak, czyli zadeklarowało taką gotowość do podjęcia takiego kroku. Także dosyć spora grupa. Natomiast też również rozszerzyliśmy to pytanie, w jakiej sytuacji mógłbyś się na to zdecydować, kiedy taka decyzja byłaby podjęta. I tutaj większość osób odpowiedziała, że ten brak satysfakcji z obecnej pracy i chęć realizacji swoich marzeń, projektów wpłynąłby tutaj na taką decyzję i gotowość do podjęcia zmiany pracy.
Jako główny powód ewentualnej rezygnacji z pracy ankietowani podają wypalenie zawodowe. Jaki to jest procent ankietowanych?
Tak, 38% ankietowanych zadeklarowało właśnie ten powód, czyli ryzyko takie wypalenia zawodowego, jaki widzi. I tutaj też to, o czym my mówimy i też wynika to z rozmów z rynkiem pracy, to na pewno okres pandemii sprzyjał takiemu rozwojowi poczucia przepracowania, przytłoczenia obowiązkami. Zatraciła się też taka granica pomiędzy czasem pracy a czasem prywatnym i to miało duży wpływ i ma duży wpływ na obniżenie też takiej motywacji, ale też przewartościowanie tych priorytetów, które na dzień dzisiejszy stają się ważne. Jest to też taka duża zmiana mentalna wśród pracowników i też część osób mówiła, że utraciła taką wiarę w sens wykonywanych zadań, więc to wypalenie zawodowe jest też jednym z głównych powodów takich decyzji o zmianie zawodowej czy porzuceniu pracy, rezygnacji z pracy.
To spójrzmy więc na drugą stronę, na tych, którzy z pracy nie zdecydowaliby się zrezygnować, nie mając na horyzoncie kolejnego zatrudnienia. Jakie tutaj główne powody chęci utrzymania zatrudnienia podają ankietowani?
Jeśli chodzi o ten aspekt, to na pewno kwestia finansowa, czyli stabilizacja i zabezpieczenie finansowe jest na pewno tą blokadą w kontekście zmiany pracy. Na pewno młode osoby mogą sobie rzadziej pozwolić na tego typu decyzje i na przerwy w świadczeniu pracy, więc to jest na pewno jeden z głównych elementów. Część osób też boi się zmiany z uwagi też na kwestie rynku pracy, oceny kompetencji i też myśli o tym, czy posiadane kompetencje pozwolą im po pewnej przerwie gładko wrócić na rynek pracy. Także są to takie dwa obszary, które decydują o tym, że te osoby po prostu nie rezygnują z pracy i nie deklarują takiej pełnej gotowości do podjęcia takiego kroku, jeśli nie mają alternatywy i kolejnej pracy.
Zawody przyszłości.
Specjalista do spraw informacji o żywności to kolejny zawód, który może pojawić się w przyszłości. Czym się będzie zajmował? Sprawdzała to Iwona Wysocka.
W związku z szybkim rozwojem produkcji żywności oraz nowymi technologiami pojawią się nowe rośliny i produkty żywnościowe. Będą też odpowiedzią na zapotrzebowanie osób, które są weganami, wegetarianami lub uwielbiają jeść mięso, ale nie chcą, by z tego powodu zwierzęta traciły swoje życie. Już dziś uczonym udało udało się stworzyć roślinne produkty, które mogą służyć za zamiennik mięsa, ale w bardzo niedalekiej już przyszłości mięso będzie masowo produkowane z komórek macierzystych, będzie drukowane w fabrykach przetwórstwa mięsnego 3D. Te wszystkie nowinki będzie musiał zgłębić specjalista od informacji o nowej żywności. Jego obowiązkiem będzie informowanie, z czego dana żywność powstała, jak smakuje, jakie ma walory odżywczo-zdrowotne i co można z niej przyrządzić. Taka osoba będzie tworzyć kampanie informacyjne, aby umożliwić konsumentom pozyskiwanie informacji o nowych produktach spożywczych. Specjalista do spraw informacji o żywności będzie musiał być otwarty na potrzeby ludzi, komunikatywny, będzie musiał mieć wiedzę także z zakresu technologii żywienia, gastronomii i w ogóle nowych technologii.
Głos pracownika.
Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.